Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Tadeusz Marek, Alen Korepta, Tadeusz Smyks za sterami. To jest specjalne wydanie Przystanku Kultura, dlatego że nadajemy wprost z centrum festiwalowego 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, mieszczącego się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Tutaj jest barwnie, tutaj jest tłoczno, ale jakoś dajemy radę. To tutaj także wczoraj odbyła się ceremonia wręczenia nagrody Smok Smoków, przyznawanej tym twórcom, których praca miała szczególny wpływ na rozwój światowego kina w dziedzictwie animacji, w dziedzinie animacji i dokumentu. A w tym roku, no właśnie przede wszystkim animacja i holenderski rysownik i animator Mikkel Dudok de Wit, trzykrotnie nominowany do Oscara, także w 2000 roku zdobywca tej statuetki. Kreska Bohater i Czas, tak zawołuje kapituła, a ja dodam od siebie jeszcze muzyka, która jest bardzo istotnym elementem tego, co Mikkel Dudok de Wit robi w swoich filmach. Wczoraj, kiedy spotkaliśmy się, żeby porozmawiać przed wręczeniem nagrody, Mikkel tak po prostu zdjął buty, usiadł po turecku na sofie, no i zaczęliśmy rozmawiać. I ta rozmowa przyniosła bardzo wiele pięknych myśli, a ja zapytałem Mikkela między innymi o jego młodzieńcze inspiracje artystyczne.
I went to an exhibition in London. I must have been 25, 26 years old.
Mając 25, może 26 lat, zobaczyłem w Londynie wystawę zatytułowaną Japonia, poświęconą tradycyjnej sztuce japońskiej. Tam odkryłem rysunki wykonane pędzlem i obrazy autorstwa japońskich mnichów buddyjskich i mistrzów zen z XVIII, XIX i XVII wieku. To był dla mnie szok, ponieważ w tych rysunkach, bardzo prostych, czasem surowych, nagle odkryłem cel swojej artystycznej pracy. Oczywiście nie chodziło o to, by być jak japońscy artyści, to nie byłoby prawdziwe. Chodziło o to, że te rysunki były bardzo spontaniczne, wręcz surowe, ale równocześnie manifestowały niesamowity warsztat i profesjonalizm ich autorów. Ta pozorna sprzeczność zadziałała.
Well, in the very beginning, you were just amazed that your drawings move, and then you just have to learn the skill. What moves?
Na samym początku przygody z animacją jako rysownik jesteś zafascynowany, że twój rysunek się porusza. Potem uczysz się tego, jaki ruch jest poprawny, a jaki nie. Podstawy zdobywa się bardzo szybko, ale potem uświadamiasz sobie, że samo prawienie rysunków w ruch nie jest wystarczające. Musisz sobie uświadomić, co ruchowi dodaje czaru. Poszukujesz elegancji. W tym sensie sztuka animacji bardzo bliska jest sztuce tańca. Tancerz, owszem, może się poruszać, ale ty jako widz nie chcesz gościa, który po prostu się rusza. Ten ruch musi być przecież wyjątkowo atrakcyjny i świadomy, żeby mógł się spodobać. I dokładnie to samo musimy odkryć my, jako animatorzy. Myślę, że zostałem animatorem, ponieważ bardzo mocno siedziałem w komiksach w latach 70. To był czas komiksowej eksplozji. Zaczęły powstawać komiksy dla dorosłych, poruszające tematy polityki, seksualności, narkotyków, duchowości czy psychologii. Wtedy właśnie trafiłem na festiwal filmów animowanych i zobaczyłem wiele świetnych produkcji. Ale także wtedy uświadomiłem sobie, że film animowany to dzieło, na które składa się nie tylko piękno obrazu, ale także piękno muzyki. Obraz i muzyka współpracują ze sobą. A że jestem muzycznym wariatem, mam tysiące płyt, sam także czasem muzykuję, to wiedziałem, że to jest moje marzenie, tworzyć nie tylko piękny obraz, ale także łączyć go z równie piękną muzyką. I w moich filmach krótkometrażowych muzyka jest muzą, która inspiruje mnie i mój filmowy język do pracy nad obrazem. Przed rozpoczęciem pracy nad animacją muszę wcześniej wsłuchać się w ścieżkę dźwiękową.
A to Mikkel Dudok de Wit, tegoroczny Smok Smoków. Premiera pełnej wersji tej rozmowy w najbliższy piątek o godzinie 10 w Radiu Kraków Kultura w magazynie filmowym, a my tymczasem przypominamy tym z Państwa, którzy teraz być może dopiero do nas dołączyli, że nadajemy dzisiejsze wydanie Przystanku Kultura wprost z centrum festiwalowego 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Ze mną już w festiwalowym studiu Kuba Mikurda, reżyser, badacz filmu, psycholog, filozof, no ale przede wszystkim dzisiaj reżyser filmu, czy też może eseju dokumentalnego, nie wiem jak to nazwać, Solaris Mon Amour, to tytuł i to jest pewne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, jak to nazwać, jak się odnaleźć w tej opowieści o Lemie, która nie do końca jest opowieścią o Lemie, która wychodzi od Solaris, ale nie do końca jest ekranizacją Solaris, w której nie ma aktorów, która nie jest fabułą, czym ten film jest?
Ja lubię myśleć o tym filmie w taki sposób, że to jest tak, jakby ktoś przeczytał powieść Solaris i zasnął później takim głębokim snem i właśnie jego głowa w trakcie tego snu zaczęła te wątki z powieści łączyć, przekształcać, jakoś modyfikować, mutować i jakąś taką senną w narrację z nich układać. Myślę, że każdy z Państwa może rozstrzygnąć, czym ten film jest najbardziej dla niego po seansie. Ja sam nie wiem do końca. To znaczy, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, są tutaj i elementy fabuły, i elementy dokumentów, i elementy czegoś, co można by było nazwać takim podejściem właśnie eseistycznym. Niektórzy mówią film eksperymentalny.
Ale to jest także opowieść o tym Lemie, który nie jest Lemem pisarzem, tylko który jest człowiekiem, który doświadczył wielu trudnych emocji, wielu trudnych spraw związanych z II wojną światową, który tak naprawdę cały czas, ta część Lema jest taką tajemnicą dla nas, którą mam wrażenie, ty starałeś się w jakiś taki metafizyczny może sposób, ja wiem, dotknąć jej być może w ramach tego filmu.
Ktoś ładnie napisał o tym filmie, że to jest biografia symboliczna Lema. I to mi się bardzo spodobało. To znaczy, że to nie jest biografia wprost, to nie jest biografia dosłowna, ale to jest biografia, która pracuje na pewnego rodzaju metaforze, czy na symbolach i to nie symbolach narzuconych, czy wymyślonych przez nas, tylko symbolach wydobytych z powieści Solaris. Rzeczywiście punktem wyjścia takim intelektualnym tego projektu były książki Agnieszki Gajewskiej i Wojciecha Orlińskiego, którzy no jako pierwsi tak dokładnie opisywali w rodzinę Lema, ten kontekst wojenny, zadając pytanie tak naprawdę, dlaczego Lem nigdy wprost w wywiadach oficjalnie na ten temat nie mówił. No oczywiście to jest takie pytanie, które musi pozostać bez odpowiedzi, to jest tajemnica, która musi tajemnicą pozostać, natomiast ja starałem się znaleźć taki sposób, żeby jakoś, tak jak powiedziałeś, dotknąć tej tajemnicy, ale oczywiście nie zakładam, że ja mogę ją w jakiś sposób jednoznacznie rozwikłać.
Ale to jest też ten moment, kiedy my sobie przypominamy trochę o tym, że Lem to nie tylko literatura science fiction, pomimo tego, że genialna i Solaris została uznana za genialną powieść, dlatego, że w sposób fenomenalny tak naprawdę opisała obcą istotę, która nie była zantropomorfizowana w żaden sposób, prawda? A z drugiej strony no jest między innymi tak, ja wziąłem ze sobą Solaris.
Właśnie widzę, że tutaj masz podkojane takie kolorowe zakładki.
Ciemność patrzała na mnie, bezpostaciowa, olbrzymia, bez oka, pozbawiona granic. I tej ciemności w Lemie było bardzo dużo i mam wrażenie, że to świetnie zrozumiałeś w ramach pracy nad tym filmem.
No, ja bardzo starałem się, mimo że to nie jest adaptacja, w rodzaju, nie wiem, interpretacji, w wariacji, inspiracji w powieścią Lema, to w jednym starałem się być bardzo wierny tej powieści, to znaczy w takiej warstwie zmysłowej, bo Lem bardzo ciekawie opisuje Solaris w tej powieści, używa do tego przede wszystkim, no, siłą rzeczy metafor, tak, język się musi też ześlizgnąć z tej planety, natomiast ja ciekawy byłem, jakimi słowami, jakimi rejestrami Lem próbuje jakoś to nieznane nam przybliżyć właśnie. I to są głównie pojęcia, słowa właśnie z takich rejestrów medycznych, biologicznych, związanych z różnymi jakby stanami skupienia substancji i tak dalej. I pomyślałem, że skoro tak, no to spróbuję w moim filmie poszukać takich obrazów, które byłyby również z tego rejestru, tylko właśnie w pewnym imaginarium, tylko byłyby obrazami właśnie.
Jak mówimy o szukaniu obrazów, to od razu trzeba powiedzieć, że te obrazy są nieoczywiste, dlatego że właśnie mówimy, że to jest taka produkcja filmowa na pograniczu dokumentu, fabuły, eseju, bo ty przegrzebałeś archiwum archiwum wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Wybrałeś 70 spośród nich i z nich stworzyłeś 47-minutowy film.
To się czasem nazywa found footage, czyli taki film, mówi się też film montażowy albo film na materiale znalezionym. Założenie jest takie, że twórca czy twórcy nie kręcą tutaj sami materiału, tylko korzystają z jakiegoś archiwum, ale oczywiście ich wkład jest taki, że to archiwum w pewnym sensie starają się zobaczyć inaczej, starają się użyć tych obrazów, ujęć dźwięków, które zostały nakręcone i zarejestrowane z jakąś intencją, w jakimś kontekście, w tym wypadku z taką intencją edukacyjną, popularyzacji nauki i tak dalej. My ich używamy do tego, żeby opowiedzieć jakiś taki rodzaj fabularnego przebiegu. I rzeczywiście, tak jak mówisz, 70 filmów z kawałkiem trafiło do ostatecznego montażu, ale przegrzebaliśmy tego chyba jakieś 500, a to jest dopiero początek też tego, co w tej wytwórni jest. Naprawdę, wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi to jest miejsce absolutnie niezwykłe. Również dlatego, że te filmy nie były oglądane latami. To są filmy, które zostały nakręcone w latach 50., 60.
Ale filmy edukacyjne?
Tak, edukacyjne, takie wiesz, część z Państwa pewnie jeszcze pamięta, jak na lekcjach biologii właśnie czy geografii ktoś wyciągał jakiś projektor zakurzony z szafy i puszczał takie szpule z filmami. To są właśnie te filmy. One zostały potem wyparte przez telewizję, przez film na VHS-ach, jakby już zupełnie innej jakości, rejestrujący zupełnie inny moment technologiczny czy naukowy. Natomiast to, co mnie najbardziej interesowało, to jest przełom lat 50. i 60., czyli wtedy, kiedy Lem pisał swoją książkę.
Solaris, Mon Amour i Kuba Mikurda. Ten film dzisiaj także będzie można zobaczyć, jutro będzie można zobaczyć. Dziś specjalny pokaz o 20.30, a my do tego uniwersum jeszcze w Przystanku Kultura wrócimy, także na Krakowski Festiwal Filmowy wrócimy już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A przy mikrofonie niezmiennie, Tadeusz Marek, niezmiennie także znajdujemy się w centrum festiwalowym 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Kuba Mikurda, reżyser Solaris, Mon Amour, tego filmu, którego gatunku nie zdołaliśmy tak w pełni określić w pierwszej części naszego spotkania, jest z nami. Ale trzeba powiedzieć, bo mówiliśmy o wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, że Radio Kraków także dołożyło swoją cegiełkę do tego filmu, tak można powiedzieć.
Tak, dlatego że oprócz materiałów wizualnych mamy tutaj fragmenty audycji pierwszych adaptacji Solaris z 1962 roku. To jest raptem rok po ukazaniu się powieści. To jest dość niesamowite. I drugie z 70 roku to są słuchowiska w adaptacji Józefa Grotowskiego. I rzeczywiście mi bardzo zależało na tym, żeby tutaj wszystko było z epoki. Żeby to wszystko było z lat 60., żeby te głosy były z lat 60., żebyśmy mieli wrażenie, że to jest troszeczkę taki film, który mógłby wtedy powstać.
I wszystko to, co słyszymy, to są te adaptacje radiowe, tak?
Ewentualnie fragmenty...
Sama narracja.
Sama narracja jest stamtąd, takie fragmenty bardziej naukowe, poszczególne zdania to są rzeczy wyjęte z komentarzy z filmów UFO. Ale tak naprawdę wszystko jest wyjęte z...
Ale bardzo ciekawe jest też to, że jak mówimy o tym, co widzimy na ekranie, to że to nie są wyłącznie takie filmy oświatowe o kosmosie, bo tak można byłoby skojarzyć, że to
jest
kosmos...
Jest mniejszość, to jest dosyć paradoksalne.
Ale tak to zaczęło się, prawda? Że tak. Zacząłeś od kosmosu poszukiwania.
Tak, bo te filmy kosmiczne, ich jest około 20 takich naprawdę spektakularnych filmów. A niektóre nawet zawierają pewnego rodzaju rekonstrukcje takie quasi właśnie fabularne, bazy księżycowej, lotu na księżyc. I one są takie, jak to się mówi, retrofuturystyczne, to znaczy widzimy bardzo mocno, że to jest pewna wizja przyszłości, która się nie zrealizowała, ale wtedy wydawała się prawdopodobna. My zrezygnowaliśmy trochę właśnie z tych obrazów, dlatego że one, mam wrażenie, odciągały uwagę od tego, nad czym nam najbardziej zależało. To znaczy my chcieliśmy w kosmos, ale chcieliśmy też zrobić film dosyć poważny tak naprawdę. To znaczy, a te obrazy jednak troszeczkę są zabawne. No właśnie jakby te modele, sondy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze teraz coś mi się przypomniało, bo patrz, siedzimy tutaj na tym właśnie w kontekście Festiwalu Krakowskiego, a przynajmniej kilka filmów, które my wykorzystaliśmy, zdobywało tu nagrody. A właśnie jako filmy edukacyjne, jako krótkie metraże, czy jako takie fabularyzowane dokumenty. To też było dla mnie niezwykłe, że ten obieg filmów dokumentalnych, filmów oświatowych jakby nie był zastrzeżony właśnie wyłącznie do szkół, ale to były filmy naprawdę, które były oglądane.
Powiedz zatem, jakie obrazy z tych niekosmicznych się pojawiły, bo pojawiają się także wykopaliska archeologiczne, ale pojawiają się dużo poważniejsze obrazy.
No, mamy tutaj takie rejestry właśnie, które gdzieś z tej powieści można wydobyć. Jest taki bardzo wyraźny rejestr medyczny, mam wrażenie, związany z ciałem i też próbami właśnie jakiegoś takiego filmowego tego ciała, w filmowej eksploracji tego ciała, a mamy bardzo dużo takiej mikrobiologii, takiego mikrokosmosu i tego właśnie mikrokosmosu, który w zasadzie przy odpowiednim przekadrowaniu w zasadzie staje się makrokosmosem i to mikro, to co najmniejsze przegląda się w tym, co największe. To jest taki moment, wiesz, jakby w historii w ogóle kina jeszcze też, że wydaje się, że to kino oprócz tego, że będzie dostarczało rozrywki, to też będzie narzędziem poznania świata i że nam tak wyjaśni, wyprostuje i opowie jakby ten świat. No dzisiaj już wiemy, że to jest troszeczkę bardziej wszystko skomplikowane, ale wtedy jeszcze tak się wydawało.
Tak, ale to się też bardzo ciekawie łączy z Lemem, dlatego że można śmiało dostrzec tutaj taką paralelę związaną z tą też poznawczą funkcją jednak literatury science fiction, tak? No bo to od tego gdzieś tam wszystko się zaczęło, od jakiegoś takiego gruntownego, merytorycznego, dzisiaj byśmy powiedzieli researchu. No,
w równoległym wątkiem w Solaris jest taki wątek rozwoju tej nauki o Solaris.
Tak,
i
tak.
To bardzo...
I to jest bardzo rozbudowany wątek.
Bardzo rozbudowany, takie długie dygresje, jak państwo czytają jakby tak, ja na przykład omijałem przy pierwszej lekturze, tak? Bo niech już się coś
zadzieje. Ja nie omijałem.
Nie myślałem, że muszę bardzo.
Tak jest pozaznaczone, dlatego że nie omijałem właśnie. Mówię o książce Solaris, którą
leży na stoliku, tak. I rzeczywiście tam jest bardzo prawdopodobnie jest zrekonstruowany taki przebieg nauki, która zaczyna od takiego optymizmu, tak? Że możemy to Solaris poznać, różne teorie, różne hipotezy, różne narzędzia i tak dalej, że już o krok tak naprawdę, a już będzie wiadomo, aż po taką kompletną zapaść tej solarystyki, kiedy się wydaje, że no już no nic nie można powiedzieć. Jakby te teorie stają się teoriami dla teorii i ludzie zaczynają wątpić, że być może tak naprawdę to jest granica i tak naprawdę nie zobaczymy nic więcej. Więc my staraliśmy się zrobić coś podobnego w filmie, zaczynając od tych optymistycznych obrazów i takich właśnie z lat 50. fragmentów filmowych o tym, że tak fajnie jest w tym kosmosie, to jest takie przyjazne miejsce, po kompletny rozpad tego materiału filmowego. I gdzieś miałem nadzieję, że to odtworzy tą dynamikę, która jest obecna w powieści.
A powiedz, czy ty dałbyś w takim razie już zmierzając do końca naszej rozmowy, bo wiem, że musisz biec za chwilę, tak to jest na festiwalach, że my cały czas tutaj jesteśmy w biegu i wy jesteście w biegu. Czy byłbyś w stanie dać naszym słuchaczom jakąś wskazówkę, którą mogliby się posłużyć w trakcie odczytu tego filmu? To znaczy klucz, ja nie wiem, klucz może nie, ale jak to ugryźć?
No, ja myślę, że tutaj nie ma klucza. To znaczy, że tak naprawdę kluczem jest to, żeby usiąść wygodnie w fotelu i otworzyć się na te obrazy. Nie myśleć o Solaris, nie myśleć o Lemie, nie myśleć o science fiction, tylko pozwolić sobie tak poczuć to, co staraliśmy też bardzo zmysłowo, dźwiękowo, muzycznie ze sobą pomontować. Jeżeli przy okazji pojawią się jakieś refleksje, myśli, skojarzenia, tym lepiej. Można to potraktować jako taki rodzaj tak zwanego testu projekcyjnego, takiego testu Rorschacha, jak to się mówi, prawda? Gdzie ta planeta będzie tą właśnie przestrzenią państwa projekcji i zobaczycie tam naprawdę tylko to, co sami ze sobą przyniesiecie. Dzisiaj 20:30, jutro 15:00.
A no właśnie o to miałem zapytać i wszystko jest już na swoim miejscu, to państwo wiedzą i państwo sprawdzą. A do nas właśnie przybiegła Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka Biura Programowego Festiwalu. Kuba, ty biegnij, nie zatrzymujemy cię.
Zostawiam państwa w najlepszych rękach.
Bardzo ci dziękujemy za to, że udało ci się do nas przyjść. A tymczasem, no właśnie, my się widzieliśmy, Basia, przed rozpoczęciem festiwalu, kiedy byliśmy przed tym, zanim ta cała barwna maszyna tutaj ruszyła i ona teraz ruszyła. Jesteśmy po gali otwarcia. Jest czwarty dzień festiwalu. Powiedz, jakie filmy obejrzałaś?
No oczywiście, że nie obejrzałam żadnego filmu w kinie, ale ja
dyrektorka programowa, proszę.
Tak, ja sporo tych filmów znam, bo oglądaliśmy je przez wiele, wiele miesięcy wcześniej przed festiwalem. Natomiast ja chciałam jeszcze tutaj tylko dopowiedzieć do tego, co Kuba mówił, że rzeczywiście ten film oświatowy, krótkometrażowy, to jest w latach 60. 70. były wręcz nagrody przyznawane takim filmom, więc gdzieś tutaj powrót Kuby do wytwórni filmów oświatowych z Łodzi, to jest coś w ogóle fantastycznego, więc myślę, że film Solaris Mon Amour jest czymś, co na pewno warto sobie zaznaczyć w programie.
To jest też ciekawe, jakbyśmy się zastanowili, jak na krakowskim festiwalu filmowym wyglądało to 60 lat temu, prawda? Kiedy to jeszcze był międzynarodowy, a wcześniej polski festiwal filmów krótkometrażowych. Dobrze pamiętam?
Myślę, że dobrze pamiętasz. Ja oczywiście tego nie pamiętam, natomiast rzeczywiście ten festiwal przechodził różne etapy. W tym momencie jesteśmy 63 lata, to oczywiście zobowiązuje, natomiast my też podążamy za trendami światowymi. Właśnie ja powiem, że ja dzisiaj jestem trochę podekscytowana też, bo przez całe przedpołudnie odbywała się prezentacja projektów dokumentalnych, które jeszcze nie są skończone, to jest w tej naszej części branżowej. Co jest, dzisiaj był pitching Docs to Go, czyli prezentacja projektów polskich i ukraińskich, bo w tym roku Ukrainę też gościmy. Filmy, które będą dopiero gotowe za kilka miesięcy i które szukają jeszcze wsparcia finansowego czy dystrybutora, więc bardzo jestem zbudowana tematami i formą i w ogóle tymi projektami, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku też Państwo już coś zaproponujemy właśnie z tych prezentacji.
Ja tylko powiem Państwu na marginesie, że Adam Ślesicki, który wydaje się jest takim istotnym mózgiem w kontekście tego, co związane z tymi sprawami branżowymi, tutaj będzie także w magazynie filmowym z nami. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, co to znaczy w ogóle produkować film dokumentalny między innymi.
Tak, tak. No, Fundacja Władysława Ślesickiego jest naszym partnerem od kilku lat. Sporo wnieśli w nasze KFF Industry, czyli w tę strefę branżową i bardzo się cieszę, że ciągle współpracujemy, bo rzeczywiście zresztą rozmawiałam dzisiaj podczas tych prezentacji z wieloma gośćmi zagranicznymi, bo te prezentacje są głównie dla nich, żeby pokazać polskie kino, polskie projekty i bardzo, bardzo byli zachwyceni tymi projektami.
A powiedz, czy jury czasem coś mówi o tych filmach, czy to jest całkowicie utajnione na razie?
No, starają się nie mówić.
Ale coś tam mówią?
Starają się nie mówić. Czasami gdzieś tutaj migniemy sobie na ulicy czy między kinami i zamienimy słowo, natomiast oczywiście oni mają trudne zadanie, bo oni oglądają, pewnie większość z nich jest już na półmetku, oglądają wszystkie filmy, dyskutują o nich i przed nimi trudne zadanie podjęcia decyzji.
A efekty tych decyzji poznamy już w sobotę, prawda? Tam wtedy odbędzie się ceremonia zamknięcia festiwalu i wszystko już będzie wiadome.
Tak jest, wieczorem w sobotę o 20 w kinie Kijów.
No a zatem, szanowni Państwo, my czekamy niecierpliwie. Ja informuję, że jeszcze wrócimy tutaj w Radiu Kraków dziś o godzinie 16:37 mniej więcej. Połączymy się, czy Państwo będą mogli nas usłyszeć wprost w festiwalu. Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego, była z nami. Bardzo Ci, Basiu, dziękuję, że
wpadłaś. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kin aż do soboty, do niedzieli.
Tadeusz Marek, Tadeusz Smyks, Alan Korepta. Dziękujemy za uwagę. Kłaniamy się, mówiąc do usłyszenia.